Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki opowiem wam o kolejnej sprawie, do której doszło na terenie Stanów Zjednoczonych. Również w tym wypadku mamy do czynienia z wchodzącym w dorosłość mężczyzną, ranami zadanymi nożem i piętrzącymi się znakami zapytania dotyczącymi tego, czy wyrok, który zapadł, faktycznie można nazwać sprawiedliwym. Zanim uznacie, że ze względu na liczne podobieństwa do ostatnich spraw warto odpuścić sobie ten odcinek, pozwólcie, że dodam, że takiej linii obrony jeszcze tutaj nie było, a dla mnie to jedna z najbardziej interesujących historii, o jakich kiedykolwiek słyszałam. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii i jak zawsze zachęcam was do dzielenia się nimi w komentarzach. Jeśli możecie, napiszcie proszę, czy macie jakiekolwiek wątpliwości odnośnie winy oskarżonego, czy też uważacie sprawę za zamkniętą. Jeśli odcinek okaże się dla was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału, zakładając, że jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Zapraszam was na podróż do miejsca, w którym jeszcze wspólnie nie gościliśmy. Tym razem przeniesiemy się bowiem do Teksasu. Nazwa stanu pochodzić ma od słowa tajsza oznaczającego przyjaciół, wywodzącego się z języka zamieszkujących niegdyś te obszary Indian Caddo. Zajmujący teren o powierzchni 695 662 km2, będący domem dla około 28 milionów 700 tysięcy ludzi Teksas, plasuje się na drugim miejscu wśród wszystkich stanów zarówno pod względem wielkości, jak i liczby ludności. W tej pierwszej kategorii wyprzedza go jedynie Alaska, w drugiej zaś Kalifornia. By dodatkowo zobrazować jego ogrom, dodam już tylko, że jest ponad dwukrotnie większy od Polski, a dokładnie 2,2 razy. Wciąż żywa jest tam kultura kowbojska, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w modzie, jak i zamiłowaniu mieszkańców do pokazów rodeo. Biorący w nim udział zawodnicy ku uciesze wiwatującego tłumu starają się jak najdłużej utrzymać na grzbiecie rozjuszonego byka. Młodsze zwierzęta są łapane na lasso, wiązane i powalane na ziemię. I o ile same kapelusze, kraciaste koszule, znoszone dżinsy czy buty kowbojki wydają mi się być ciekawym urozmaiceniem współczesnych modowych trendów, o tyle ducha rodeo zdecydowanie nie czuję. Teksas słynie również z kuchni o wdzięcznej nazwie Tex-Mex, stanowiącej połączenie kuchni amerykańskiej z meksykańską. W jego wyniku zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą delektować się potrawami, takimi jak chociażby kurczak w panierce, chili con carne czy mięsa poddane uprzedniemu wędzeniu. Stolicą Teksasu jest znajdujące się w jego środkowej części, położone nad rzeką Colorado, Austin. Do wydarzeń, na których skupimy się dzisiaj, doszło jednak w znacznie mniejszym i mniej rozpoznawalnym mieście Katy, leżącym na obrzeżach Houston, będącym jednocześnie miejscem narodzin aktorki znanej m.in. z serii filmów o Bridget Jones, Renee Zellweger. Jest 29 września 2021 roku, środa, godzina 4:41 nad ranem. Pod numer 911 dzwoni 17-letni Benjamin Elliot. Nastolatek ściszonym głosem opowiada dyspozytorce telefonu alarmowego, że właśnie się obudził, jednak nie we własnym łóżku, lecz w pokoju swojej siostry bliźniaczki, Megan. Miał się nad nią pochylać i zauważyć, że w jej szyi tkwi nóż. Przed wykonaniem telefonu zdecydował się go wyjąć, co nie było zbyt rozważnym posunięciem. Przez cały czas miał jednak próbować zatamować wypływającą z rany krew. Poinstruowany przez osobę po drugiej stronie słuchawki, przystąpił również do wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Myślałem, że to sen, dźgnąłem ją i wtedy okazało się, że nie śnie. Proszę, nie chcę, żeby umarła. Tłumaczy spanikowany chłopak. Megan jest najbliższą mu osobą, a więź, jaka ich łączy, może być w pełni zrozumiana jedynie przez inne bliźnięta. Jest jego najlepszą przyjaciółką, powierniczką wszystkich sekretów. Czasem nie muszą nawet używać słów, by w mig pojąć, o czym myśli to drugie. Benjamin zdaje się bardzo angażować w ratowanie siostry. Klęczy na brzegu materaca i na głos liczy do czterech, dbając o to, by z każdą kolejno wymawianą cyfrą mocno ucisnąć klatkę piersiową Megan. Gdy przedstawiciele odpowiednich służb po 10 minutach przybywają pod podany przez Benjamina adres 4100 Brown Middlecount, jego rodzice Katie i Michael nie wiedzą, co się właściwie dzieje. Mężczyzna tuż przed ich przybyciem, słysząc hałas dobiegający z odległej części domu, kieruje się do pokoju Megan, by zdiagnozować źródło niepokojących dźwięków. Zauważa klęczącego nad siostrą, wykonującego masaż serca syna. Twarz nastolatki ma być w tamtym czasie wręcz szara. Po przyjeździe funkcjonariuszy musi czekać wraz z żoną na jakiekolwiek informacje. W końcu otrzymują najgorszą z możliwych wiadomości. Dowiadują się, że jedna z ich córek padła ofiarą brutalnego ataku z wykorzystaniem ostrego narzędzia. Dziewczyna została zaatakowana w trakcie snu. Jej blade, nieruchome, ubrane w piżamę ciało spoczywa na jednoosobowym łóżku. Ofiara leży na plecach. Jedna z jej nóg jest wyprostowana, druga bezwładnie zwisa z powleczonego granatowym prześcieradłem materaca. Jasnobrązowe, sięgające nieco poniżej wysokości ramion włosy rozrzucone są w nieładzie. Część pasm skleja znajdująca się niemal wszędzie krew. Tuż obok leży tak zwany nóż survivalowy. Patrząc na pokryte czerwono-brunatną mazią ostrze, funkcjonariusze nie mają wątpliwości, że właśnie znaleźli narzędzie zbrodni. Przez okienne żaluzje do białego, niewielkiego pokoju wpadają pierwsze promienie słońca. Nad łóżkiem wisi łapacz snów. Tuż obok znajduje się dość niecodzienny przedmiot. Jest nim bowiem kosa. Wytłumaczyć jej obecność można jednak tym, że najpewniej stanowiła element przebrania podczas ostatniego Halloween. Wokół jasnego, parterowego domu tuż nad krótko przestrzyżonym trawnikiem rozciągnięta zostaje żółta taśma policyjna. Rodzice domniemanego sprawcy napaści nie mogą wyjść z szoku. Żadne z nich nie rozumie, do czego doszło tej nocy. Członkowie ich rodziny zawsze mogli na sobie polegać. Nie dochodziło też między nimi do większych konfliktów, a sam Benjamin, nazywany przez bliskich Ben, nie sprawiał problemów wychowawczych, nie mówiąc o jakichkolwiek zatargach z prawem. Było widać, że on i Megan są dla siebie szczególnie ważni. Od urodzenia spędzali niemal każdą chwilę razem, bawiąc się, ucząc i wspierając. Oboje deklarowali też, że bardzo się kochają. Jedynym wydarzeniem w ich życiu, które potencjalnie mogło zachwiać poczuciem bezpieczeństwa dzieci, była przeprowadzka na jakiś czas do Georgii. Doszło do niej, gdy Megan i Benjamin mieli po 5-6 lat, a Elizabeth, ich starsza siostra, 8 lub 9. Myślę, że to dobry czas, by opowiedzieć Wam więcej na temat tego, jaką osobą jest sama Megan. Już jako dziecko Megan miała zachowywać się znacznie dojrzalej niż rówieśnicy. Sprawiała wrażenie nad wyraz poważnej, zamkniętej w sobie, nieśmiałej i cichej. Wolny czas spędzała pochłaniając kolejne książki lub rysując. Przejawiała wyraźne trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, a rodzeństwo i ich znajomi niejako weszli w rolę jej przyjaciół. Od wczesnych lat interesowała się zwierzętami. Ponieważ jej zachowanie znacząco odbiegało od ogólnie przyjętej normy, przy czym zaznaczę, że nie było w nim niczego niewłaściwego, rodzice doszli do wniosku, że dobrym pomysłem może być udanie się z młodszą z córek do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Okazało się, że intuicja ich nie zawiodła, a Megan została zdiagnozowana jako osoba w spektrum autyzmu. Mimo mijających lat relacja między nią a Benem nie osłabła nawet wówczas, gdy oboje wkroczyli w okres dojrzewania. Oczywiście, zdarzało im się pokłócić, jednak te spory dotyczyły błahostek, takich jak to, że jedno wygrało z drugim w grę. Oboje uwielbiali przebywać zarówno na łonie natury, jak i w domowym zaciszu. Benjamin przejawiał w stosunku do siostry postawę, którą można nazwać wspierającą lub wręcz opiekuńczą. Ten zazwyczaj dość spokojny chłopiec, gdy zauważał, że ktoś dokucza jego siostrze, Momentalnie stawał w jej obronie, krzycząc, by dano jej spokój. Wracamy do 29 września 2021 roku. Uwadze aresztujących Benjamina policjantów nie uchodzi fakt, jak bardzo chłopak przypomina fizycznie swoją prawdopodobną ofiarę. 17-latek ma brązowe oczy o opadających zewnętrznych kącikach, falowane włosy w kolorze ciemnego blondu, jasną cerę i nadwagę bądź pierwszy stopień otyłości. Podobnie jak wszyscy członkowie rodziny, nosi okulary korekcyjne. Jego usta są dość wąskie, twarz okrągła, a małżowiny uszne przylegają do głowy. Benjamin zostaje zakuty w kajdanki i doprowadzony do radiowozu. Na żadnym etapie czynności policyjnych nie stawia oporu. Gdy zgarbiony przechodzi przez korytarz, dobiega go przeszywający na wskroś pełen bólu krzyk zapłakanego ojca, który pyta: Synu, co się stało?
Myślałem, że to sen, a potem się obudziłem.
Odpowiada wysokim, łamiącym się głosem. Przed wejściem do samochodu wciąż powtarza:
Nie wiem, nie wiem. Myślałem, że to był sen, a okazało się, że nie.
Mówi również, że nie zasługuje na szacunek, ponieważ pozbawił życia swoją siostrę. Już w pokoju przesłuchań wyjaśnia, co stało się w momencie, w którym uświadomił sobie, że coś, co miał brać za senny koszmar, jest rzeczywistością.
Przestraszyłam się i odłożyłem nóż, położyłam na niej poduszkę, aby spróbować zatrzymać krwawienie. Potem, wiesz, zadzwoniłam ze swojego telefonu pod 911.
Gdy dowiaduje się, że w wyniku zadanych ran Megan odeszła, ma skwitować to jedynie niewiele mówiącym o jego stanie emocjonalnym. Rodzice Benjamina, przekonani o jego niewinności i prawdomówności, decydują się wpłacić kaucję opiewającą na 100 tysięcy dolarów. Wszyscy wspierają go w tym trudnym dla całej rodziny okresie. Dzięki temu chłopak może oczekiwać na rozpoczęcie procesu, przebywając wśród najbliższych. Ten rozpoczyna się dopiero 19 lutego 2025 roku, tak po 4 latach. Co wynika zarówno z opóźnień związanych z sytuacją pandemiczną na świecie, jak i ilości powołanych specjalistów mających pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy podczas ataku na siostrę nastolatek faktycznie mógł lunatykować, a przez to nie być świadomy tego, co robi. Prokurator Maroon Kutani wygłasza przemowę, w której opisuje to, co Megan miała ujrzeć tuż przed śmiercią. Wyrwana ze snu dziewczyna poczuła ból, otworzyła oczy i ujrzała znajdującą się tuż nad nią dobrze znaną twarz. Z przerażeniem odkryła tkwiący w jej szyi nóż. Po chwili oblicze brata zniknęło zatrzymaną przez niego poduszką, którą podobno zaczął ją dusić, choć sam Ben mówi, że ta służyła mu jedynie do zatamowania krwawienia. Kutani odgrywa też scenę połączenia z numerem 911, tworząc z dłoni wyimaginowaną słuchawkę, cytując fragment tego, co powiedział dyspozytorce tamtej nocy Benjamin. Właśnie zabiłem swoją siostrę, dźgnąłem ją nożem. I choć jego teatralne zachowanie z początku może irytować, nie ukrywam, że to, jak poprowadził linię oskarżenia, zasługuje w mojej opinii na ogromne uznanie. Zresztą ocencie sami. Już po chwili bowiem Kutani przybliża zgromadzonym informacje dotyczące lunatykowania. Ponieważ to dość długa, ale niezwykle ważna dla sprawy, a przy tym ciekawa wypowiedź, pozwólcie, że choć częściowo ją przytoczę. Kiedy człowiek lunatykuje, dochodzi do tego w jego trzecim stadium snu. Są cztery główne zasady dotyczące lunatykowania. Pierwsza. Nie masz pamięci krótkotrwałej, gdy lunatykujesz. Kora przedczołowa mózgu jest wtedy wyłączona. Nie masz wspomnień z momentów poprzedzających lunatykowanie. Nie pamiętasz też samego epizodu lunatykowania. Druga. Nie śnisz. Nie jesteś w stanie, ponieważ kora przedczołowa twojego mózgu jest wyłączona. Trzecia. Prowokacja i kontakt. Udokumentowano, że przemoc podczas lunatykowania występuje ogólnie, gdy osoba lunatykująca jest dotykana przez innego człowieka, chociażby próbującego ją wybudzić, powstrzymującego ją przed pójściem gdzieś, a wtedy osoba lunatykująca reaguje przemocą. Ostatnia zasada. Zmieszanie po wystąpieniu epizodu. Dezorientacja, niewiedza, jak się gdzieś znalazłeś, czasem nawet niewiedza, gdzie się znajdujesz. Wszystkie te zasady mają być istotne podczas dalszych argumentów świadczących na niekorzyść oskarżonego. Po ich przedstawieniu prokurator zwraca uwagę na zeznania ratowników medycznych, którzy po dotarciu do Megan zaobserwowali zmiany na jej ciele, świadczące o tym, że straciła życie znacznie wcześniej niż w momencie, w którym Benjamin postanowił zadzwonić pod numer alarmowy. Dla przypomnienia, od zgłoszenia do przyjazdu policji karetki miało minąć zaledwie 10 minut, a chłopak powiedział dyspozytorce, że sytuacja, którą opisuje, zdarzyła się przed momentem. Ratownicy odnotowali jednak to, że krew zdążyła zakrzepnąć, ciało było zimne, skóra stała się popielata, a wargi przybrały niebieskawy odcień. Wszystkie te objawy wskazują na to, że przedstawiona przez Benjamina dotycząca natychmiastowego wezwania pogotowia wersja przestaje być wiarygodna. Kolejnym dowodem mającym wzbudzić u ławy przysięgłych czujność jest zapis aktywności z telefonu komórkowego należącego do brata ofiary. Ten miał bowiem oglądać filmiki na YouTube i czytać zamieszczane na Reddicie posty, chodzić po domu i cyklicznie odblokowywać i wyłączać ekran telefonu. Wszystko to działo się około godziny 4 nad ranem. Ostatecznie telefon został wyłączony o 4.17, a ponownie skorzystano z niego dopiero o 4.41. Wtedy, gdy Benjamin połączył się z 911. To oznacza, że między wcześniejszym odłożeniem telefonu a użyciem go, by wezwać pomoc, minęły zaledwie 24 minuty. Gdybyście zastanawiali się, podobnie zresztą jak ja, czy to możliwe, by z telefonu Bena korzystał ktoś inny, okazuje się, że tak, jednak tylko wtedy, gdyby wcześniej podał komukolwiek swój kod zabezpieczający. Biorąc pod uwagę, że człowiek zapadając w sen przechodzi kolejno przez dwa stadia snu płytkiego, a lunatykowanie pojawia się dopiero w trzecim, rozpoczynającym sen głęboki, określany także mianem wolnofalowego, 24 minuty nie wydają się być wystarczającym czasem, by doświadczyć tego stanu. Oczywiście warto tu wspomnieć, że mówimy o osobach, które nie cierpią z powodu zaburzeń snu. Jednocześnie podczas przesłuchania, które miało miejsce tuż po aresztowaniu, Benjamin miał powiedzieć, że zasnął około 2.30, co jednak zupełnie nie pokrywa się z dowodami w postaci aktywności jego telefonu. Opowiedział też o tym, że we śnie miał coś dźgać przy użyciu ostrego narzędzia. Był nawet w stanie odtworzyć ten ruch i zademonstrować go przesłuchującemu. Jest to dość alarmujące, biorąc pod uwagę fakt, że do epizodów lunatykowania ma dochodzić w momencie, w którym nie występują sny. Co więcej, już po wybudzeniu osoba, która chwilę wcześniej doświadczyła epizodu, ma być splątana i nie pamiętać ostatnich wydarzeń. W roli świadków pojawiają się m.in. najbliżsi Benjamina. Wszyscy są przekonani, że ten w momencie pozbawienia życia siostry był w stanie uniemożliwiającym mu kontrolę nad ciałem. Szczególnie trudne zadanie stoi przed Michaelem, któremu zostaje pokazane zdjęcie wykonane przez koronera. Oskarżycielka Megan Long kładzie je przed mężczyzną, prosząc, by mu się przyjrzał i potwierdził tożsamość osoby znajdującej się na fotografii. Elegancko ubrany mężczyzna w średnim wieku nie jest w stanie powstrzymać cisnących się do oczu łez. Chociaż chciał być silny dla swojego syna, ten widok sprawia, że momentalnie traci grunt pod nogami. Zaczyna ciężko oddychać, lecz w końcu przełyka ślinę i zwięźle odpowiada: tak, to Megan. Wszystkiemu przygląda się wyraźnie przygnębiony Benjamin. Kolejne pytania zadaje już jego obrończyni, która skupia się m.in. na odczuciach Michaela dotyczących tego, jak w dniu śmierci Megan zachowywali się przebywający w ich domu policjanci. Zdaniem starającego się używać możliwie łagodnych słów Michaela, nie wykonywali swojej pracy w należyty sposób. Zarzuca im całkowite odizolowanie jego i jego żony od ich dzieci i nie udzielanie jakichkolwiek informacji na temat stanu córki. Wystraszone małżeństwo miało zostać odeskortowane do pokoju znajdującego się tuż przy głównym wejściu, pełniącego rolę domowego biura. Zabroniono im z niego wychodzić i kazano czekać. Z zewnątrz słyszeli dźwięki wydawane przez karetkę pogotowia i rozmowy ratowników medycznych. W końcu pozwolono im przejść do sypialni i przebrać się z odzieży nocnej. Wsiadając do samochodu i udając się na komisariat bądź do szpitala, żadne z nich nie wiedziało o tym, że Megan uznano za zmarłą. Michael jest też zmuszony do szczegółowego opisania wszystkiego, co udało mu się zapamiętać z nocy, w której zamordowano jego córkę. Mówi o tym, że zasnął około 3:00. Wcześniej miał jeszcze oglądać materiały zamieszczone na YouTube. Ze snu wybudziły go odgłosy, których nie umiał zidentyfikować. Gdy dostrzegł włączone światło w pokoju córki, był pewny, że coś jest nie tak. O tej godzinie dziewczyna już dawno powinna spać. Co szczególnie ważne, zapytany przez ojca o to, co się stało, Benjamin miał początkowo ograniczyć swoją odpowiedź do stwierdzenia: ćknąłem Megan. Jego wyjaśnienia dotyczące lunatykowania pojawiły się dopiero później, gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze. Elizabeth, starsza siostra 21-letniego już w trakcie procesu Benjamina, opisuje go w samych superlatywach, szczególną wagę przywiązując do ciepłych rodzinnych relacji, które stworzyli. Mówi też o tym, że Benjaminowi w przeszłości zdarzało się lunatykować, dlatego też jego wersja wydarzeń została uznana za prawdziwą przez wszystkich członków rodziny. Obrońca Wes Racker wprost pyta o to, czy Elizabeth kiedykolwiek była świadkiem tego, jak jej brat lunatykował. Młoda kobieta o rudokasztanowych, kręconych włosach odpowiada: tak, to zdarzyło się, gdy miał jakieś 10 lub 11 lat. Ja i Megan dzieliłyśmy wtedy pokój. Miałyśmy łóżko piętrowe i już ułożyłyśmy się do snu. Miałam wtedy coś około 13-14 lat. Obudziłam się, ponieważ Ben stał w drzwiach. Trochę jak wpatrująca się w nas sylwetka, nieruchomo po prostu na nas patrzył. Obudziłam się i we dwie zaczęłyśmy go wielokrotnie nawoływać, ale się nie poruszył i nie zareagował, więc wstałam, dotknęłam jego ramienia. Jego oczy były ledwie otwarte. Wtedy powiedziałyśmy mu, by wrócił do łóżka. I on po prostu się odwrócił i poszedł do łóżka, a my śmiałyśmy się z tego i następnego dnia rano opowiedziałyśmy o tym rodzicom i wtedy już wszyscy się z tego po prostu śmialiśmy. Mamie oskarżonego, Katie, nie mieści się w głowie, jaka motywacja mogłaby stać za tym, by Ben świadomie dopuścił się ataku na Megan. Kobieta wspomina, że syn zawsze miał problem z tym, aby się obudzić, co skutkowało ustawianiem przez niego serii alarmów na telefonie, które włączały się co 10 minut. Sama jako dziecko kilkukrotnie lunatykowałam i do tej pory, by się wybudzić, robię dokładnie to, o czym opowiada Katie. A mówię wam o tym, bo zastanawiam się, czy między skłonnością do lunatykowania a trudnościami z obudzeniem faktycznie może istnieć jakaś zależność. Wracając do Katie, ta mówi o tym, że syn, chociaż miał dostęp do pistoletu na kulki należącego do jego ojca, nigdy nie przejawiał zainteresowania bronią. Jej zdaniem nie zdarzyło mu się skorzystać z niego ani razu. Strzelanie do zwierząt bądź przemoc w jakiejkolwiek formie nie była czymś, co sprawiałoby mu radość. Kobieta potwierdza też wszystko to, o czym mówił jej mąż na temat zachowania przebywających w ich domu funkcjonariuszy. Istotne wydaje się również to, że u Benjamina nie występowały zdiagnozowane zaburzenia snu. Nie przyjmował na stałe żadnych leków, nie pił alkoholu i nie zażywał narkotyków, co potwierdziła analiza próbki jego krwi. W obronie Bena wypowiada się także jego przyjaciel Anand Kumar Sin. Młody mężczyzna o ciemnych, gładko zaczesanych na bok włosach. Poproszony o opisanie Megan, z którą również miał mieć dobry kontakt, bez zastanowienia mówi: nieśmiała, przyjacielska, dobroduszna. Ben z kolei zostaje przedstawiony przez niego jako, cytuję, mniej nieśmiały, ale równie dobroduszny i starający się włączać Megan we wszystkie aktywności, które mogłyby się jej spodobać. Zapytany o to, jak zareagował, gdy dowiedział się, że Benjamin miał napaść na swoją siostrę, twierdząc później, że w trakcie ataku lunatykował, Anand odpowiada: na początku byłem zszokowany, słysząc te wiadomości, ale natychmiast pomyślałem o incydencie, który miał miejsce na imprezie z nocowaniem w kwietniu 2016 roku. Więc Benjamin Elliot podczas nocowania spał na sofie i pozwolił Megan zająć materac na podłodze tuż obok mojej siostry. Mieliśmy zostawione śniadanie. Kiedy się obudziłem, wyszedłem z pokoju, a Benjamin trzymał porcję jedzenia w rękach. Leżał na kanapie z głową na podłokietniku i jadł swojego pączka. Gdy po chwili do Ananda dołączyły dziewczęta, ten życzył im dobrego dnia. Wtedy Ben miał zacząć wyglądać na zdezorientowanego. Nie rozumiał, dlaczego w jego dłoni tkwi jedzenie, a co więcej, jest już częściowo skonsumowane. Powiedział, że właśnie miał przedziwny sen. Przyjaciel doprecyzowuje.
Śnił o jedzeniu pączka, a tuż po przebudzeniu w jego rękach był pączek, którego częściowo zjadł.
Zwraca też uwagę na to, że Ben nie jest typem osoby, która kiedykolwiek wcześniej jadłaby coś należąco bądź nie nad talerzem. Będąc poza domem, gdyby chciał się czymś poczęstować, typowym dla niego miało być również to, że pytał gospodarza o zgodę. Historia somnambulizmu, potocznie nazywanego lunatyzmem, miała również, zdaniem cioci Benjamina, występować w ich rodzinie od pokoleń. Obrona stara się za wszelką cenę udowodnić, że u ich klienta może występować parasomnia. Ten termin medyczny oznacza, cytując definicję zawartą w słowniku języka polskiego, ogół zaburzeń snu o mniej, np. mówienie przez sen, koszmary nocne, lub bardziej, lunatyzm, zaawansowanym przebiegu wynikającym ze stopnia niedoczynności lub nadczynności części autonomicznego układu nerwowego. I choć argumenty oskarżenia wydają się być trudne do zakwestionowania, jeśli zeznający pod przysięgą świadkowie faktycznie mówili prawdę w kwestii wcześniejszych epizodów lunatykowania, których miał doświadczać Benjamin, pojawia się pytanie, czy możliwe, by niejako przez sen korzystał ze swojego telefonu, nie mając świadomości tego, co robi. Obrońca na głos mówi coś, o czym zdają się myśleć wtedy wszyscy. Jak dziecko, które ceni swoją siostrę, która ją kocha i chroni, jak ktoś taki mógłby popełnić tak ohydną zbrodnię bez rozsądnego wyjaśnienia? Powołany przez obronę lekarz-neurolog specjalizujący się w zagadnieniu parasomni, dr Gerald Simmons uważa, że nie da się wykluczyć tego, że Benjamin Elliot faktycznie działał, będąc w stanie lunatyzmu. Temu twierdzeniu sprzeciwia się inny specjalista z zakresu śnienia, dr Mark R. Pressman, powołany przez prokuraturę. Twierdzi bowiem, że w jego opinii odblokowywanie telefonu nie jest możliwe podczas lunatykowania. Mamy więc zupełnie przeciwstawne opinie dwóch ekspertów zajmujących się od lat tą samą dziedziną. Kolejną zajmującą stanowisko w sprawie specjalistką jest dr Wendy Elliot. Kobieta, mimo zbieżności nazwisk, według znalezionych przeze mnie informacji, nie ma być w żaden sposób spokrewniona bądź spowinowacona z oskarżonym. Pełniąca rolę psychologa sądowego dr Elliot stwierdza, że u Benjamina w trakcie ataku na siostrę nie występowały żadne zaburzenia psychiczne. Podsumowując, nie słyszał więc głosów, nie był w stanie manii ani depresji. Wszelkie trudności emocjonalne miały pojawić się dopiero po śmierci Meghan. Przed zapadnięciem wyroku państwo Elliot proszą o to, by ten był możliwie łagodny. Twierdzą, że właśnie tego życzyłaby bratu ich tragicznie zmarła córka. Członkowie ławy przysięgłych podejmują jednogłośną decyzję, którą ogłaszają 24 lutego 2025 roku. Po 5-godzinnych obradach wszyscy uznają oskarżonego za winnego morderstwa siostry bliźniaczki, odrzucając teorię dotyczącą możliwego lunatykowania. Jednocześnie, co może zastanawiać, przychylają się do apelu rodziców, prosząc sędziego Danilo Lacayo o to, by wyrok faktycznie nie był zbyt surowy. Biorąc pod uwagę wcześniejszą niekaralność i młody wiek w trakcie popełnienia czynu zabronionego, 25 lutego 2025 roku 21-latek zostaje skazany na 15 lat pozbawienia wolności. O przedterminowe zwolnienie warunkowe może ubiegać się najwcześniej po odbyciu połowy zasądzonej kary. Z takiego obrotu spraw nie jest zadowolony dr Simmons, który zeznawał na korzyść oskarżonego, czemu daje wyraz mówiąc: myślę, że jury się pomyliło, to jest całkowicie możliwe, gdyby nie było, nie zająłbym stanowiska w tej sprawie. Są inne przypadki. To rzadkie, ale może się zdarzyć. Dziękuję Wam za wspólną noc. Jestem ciekawa, czy macie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące winy Benjamina Elliota. Jeśli tak, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Dajcie też proszę znać, czy dzisiejszy odcinek był dla Was interesujący. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. A ja bardzo lubię kawę. Dobranoc. Do usłyszenia.